bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj, że możemy się spotkać. I chcę podzielić się z Państwem takim kłopotem. W zasadzie mamy trzy kłopoty. Wszyscy mają kłopoty, my też mamy kłopoty. I tak pomyśleliśmy, że tak się obnażymy od razu, żeby bardziej wejść w relacje. Pierwszy nasz kłopot jest taki, że jesteśmy pierwszy raz w Świdnicy. Pierwszy raz w życiu, nigdy tu nie byliśmy, więc czujemy się, rozumiecie Państwo, jak ktoś pierwszy raz się czuje. Pociechą jest to, że na wczorajsze pytanie tu ze sceny, ktoś pierwszy raz, ileś osób podniosło i nam tak
więc ulgę to wielką przyniosło. Więc teraz tym osobom szczególnie przesyłamy buziaczkę.
Pozdrawiamy, naprawdę, jest nam dużo lżej. Drugi nasz problem to jest taki, że jesteśmy w takim znamienitym gronie. Wczoraj ojciec Adam mówił, że kilkanaście książek. Dzisiaj ksiądz Marek, który już w ogóle nas znokautował, 70, a my sobie myślimy, Boż, a my dwie, jedna, o której była mowa i druga, takie dwie malutkie.
Ale za to smaczne, bo jedna bigosa, druga torcik.
Czujemy się tacy mali, ale pocieszające jest...
No, trzecia w pisaniu, to może nie będzie tak źle.
Pocieszające jest to, że co mówił nasz znajomy ksiądz Mirek Cholewa, proboszcz parafii w Magdalence pod Warszawą, że to, co małe, jest piękne i Pan Bóg szczególnie kocha to, co małe, więc to nas trochę pocieszyło. Ale jest też trzeci problem. Trzeci problem dotyczy naszych możliwości takich intelektualnych, naszej percepcji, bo nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale my przyjmujemy z tego, co słyszymy, tam około maksymalnie 20%, więc nawet jak mówimy, że super, jakaś konferencja, no to prawda jest taka, że przyjmujemy jakąś cząstkę, ale nasza percepcja ma to do siebie, że spada. No i ja sobie tak wyobrażam, że przy pierwszej konferencji pani Ani to jeszcze te 20% to już nieźle. U księdza Marka to już tak było, wiecie...
Nie, no ogólnie 10%. Nie było nieźle, ale widać 10... było, że niektórzy walczą ze snem.
10%. Natomiast my jesteśmy na trzeciej pozycji, więc rozumiecie, że tak w okolicy zera i to
panie
nas...
Marku, mocno... nie wiemy, co to później będzie.
Pan Wojciech. Panie Wojciechu, no współczuję, pan jest po nas. Brawa dla pana Wojciecha, dobrze? Żeby go nie zniechęcić mimo wszystko. Słuchajcie, tak sobie tu siedzimy i myślimy sobie, kurczę, dobrze się tego wszystkiego słucha, ale super byłoby, jakbyśmy to spróbowali przenieść jakoś na życie, na naszą codzienność. I chcieliśmy was zachęcić do tego, żebyśmy wstali na chwilę. Da się wstać? Bo tak się zasiedzieliśmy, jak ktoś ma z kręgosłupem coś, prawda, to teraz taka będzie taki moment. Słuchajcie, chciałbym was zachęcić do tego, żeby żona powiedziała mężowi, biorąc pod uwagę to, za momencik, biorąc pod uwagę to, że tutaj być może właśnie ta percepcja mu spadła i on już był w takiej fazie, wiecie, takiej fazie, takiej słucha, ale
może
nie wiadomo
został
jak.
Przywieziony przez żonę, to wtedy jest, wiecie, od razu inaczej, tak? Jak został przywieziony.
Żeby powiedziała mu, trąciła go łokciem, powiedziała, misiu, nie zasypiaj, tu się dzieją ciekawe rzeczy. Dobra, dam radę, żony? To zapraszam. Misiu, nie zasypiaj, tu się dzieją fajne rzeczy, no. I uwaga, teraz mężowie, możemy się zrewanżować. Żabko, nie zasypiam, ty nie zasypiaj. Dobra? Słuchajcie, a teraz bardziej poważnie, zwróćmy się do siebie przodem, tak centralnie, dobrze? Patrząc sobie prosto w oczy, mąż żonie, żona mężowi, swojemu oczywiście, żeby nie było problemów później i oskarżeń, że prawda, namawiamy do nie wiadomo czego, dobrze? Chwilkę popatrzcie się na siebie, prosto w oczy, da się? Ciężka sztuka nieraz. I uwaga, mężu, zadanie, potężne zadanie dla ciebie. Jakbyś teraz spróbował powiedzieć swojej żonie czysty komplement. Czysty to znaczy na przykład, nieczysty to jest taki, pięknie wyglądasz, ale może mogłabyś pójść do kosmetyczki na przykład.
Albo to pięknie nie w końcu wyglądasz.
Tak, albo w końcu pięknie wyglądasz. To nie o coś takiego nam chodzi. Chodzi nam o czysty komplement. Czyste komplementy mówi się, czyste są najbezpieczniejsze komplementy są wtedy, kiedy są krótkie, czyli kilka słów i kropka od razu, dobra? Czyli jak powiem żonie, pięknie wyglądasz, kropka, to super, to jest bezpieczne, że nie spaskudzę tego komplementu, dobra? Czyli mężowie, uwaga, męskie zadanie, powiedz swojej żonie komplement. Czysty, czyli 3-4 wyrazy, kropka.
Tak, żeby uwierzyła.
Tak, żeby uwierzyła. Jeszcze możesz dopytać, wierzysz mi na słowo, czy nie? Bo może nie wierzy, no i co wtedy? I co, przełknęli? Żony, pytanie do was. Dało się jakoś tam z mężulka wydusić? I żony to samo, jakbyś żono powiedziała swojemu mężowi komplement, dobra? Czysty również. Jak się da jeszcze go tam pocałować, o kurczę, to już będzie fantastycznie. Ja mogę. Jesteśmy? Słuchajcie, to usiądźmy, dobra? Fantastycznie, dziękuję my wam za zaangażowanie. W naszym przekonaniu bardzo istotne jest, żeby w tym, co, jeżeli bierzemy udział w jakiejś konferencji, wykładzie i tak dalej, ważne byłoby, żeby robić sobie takie mini podsumowania. Co ja usłyszałem? Z czym ja wyszedłem? Co mi to dało? Jak ja sobie zrobiłem notatki? Żeby nie ograniczyć tego do takiego popularnego uogólnienia, fajnie było. Na przykład ktoś ze znajomych pyta, byłeś na szóstaku? Byłem. No i co? Ale człowieku, ale tak fajnie, to weź mi coś opowiedz. Ale to się opowiedzieć nie da. No i nie wiadomo, czy usłyszał, czy nie usłyszał, coś zakodował, czy nie zakodował. Więc gorąco was do tego zachęcamy. To, co dzisiaj chcemy tutaj poopowiadać, czy ten napisik to może zniknąć, czy nie? Pytanie techniczne, ale nie do wszystkich. Mamy taki temat zadany, jak zrobić małżeńską karierę. Dzisiaj słowo kariera się tutaj przewijało już dzisiaj i wczoraj, ale chcemy zaprosić was do takiej wspólnej refleksji. Cóż by to miało znaczyć?
Dla nas zrobienie małżeńskiej kariery to osiągnięcie szczęścia w małżeństwie, więc będziemy trochę prowokacyjni względem tego, co mówił ojciec Adam, ale może też względem innych treści, dlatego że często nam się małżeństwo kojarzy z krzyżem, z cierpieniem, z doświadczeniem niepokoju, z trudami różnego rodzaju, z emocjami niezwykle silnymi, które nieraz w nas buzują lub mamy świadomość tego, że w naszym małżeństwie jest tak jak w jakimś kotle, do którego tylko ciągle wrzucamy różne rzeczy. Stąd też tytuł właśnie naszej książeczki pierwszej, że nieraz bywa tak, że mamy do czynienia z bigosem w małżeństwie, a w bigosie są różne rzeczy. I chcemy dzisiaj sprowokować Państwa do tego, żebyśmy się zastanowili nad tym, co zrobić, żeby jednak tu na ziemi już doświadczyć przedsmaku nieba. Czyli tu na ziemi być szczęśliwymi w małżeństwie. Słuchajcie, drodzy Państwo, kochani, kto chce być szczęśliwy z Was w małżeństwie? No dobrze, kochanie, ja że podniosłeś rękę.
Wiecie, co by było, gdybym zapomniał, nie? Także muszę być czujny.
I teraz prosimy też, żebyście w sercach, dlatego że może to być już dość intymna odpowiedź na pytanie, znaleźli sobie taką odpowiedź w sercu, czy czuję się szczęśliwy w małżeństwie, bądź też czy jestem szczęśliwy w małżeństwie, lub też czy wszedłem na drogę szczęścia małżeńskiego. Takie pytanie, żeby poszerzyć świadomość o samym sobie. I z tym pytaniem powędrujemy w tę konferencję. Chcieliśmy z wami się podzielić refleksjami na temat tego, co naszym zdaniem pomaga w budowaniu szczęścia małżeńskiego. Oczywiście nie jest to recepta absolutnie niezawodna. Wiemy, że od niej są odstępstwa pewne, natomiast wypróbowaliśmy na sobie. I możemy śmiało powiedzieć, że doświadczamy przedsmaku nieba już tu na ziemi, że jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Stąd też to, co napisaliśmy na drzwiach, bo mamy w codzienności, prowadzimy poradnię małżeńską i psychoterapii indywidualnej w Ostrołęce, skąd przyjechaliśmy do was. Stąd też na drzwiach naszej poradni widnieje napis „Małżeństwo szczęśliwe jest możliwe”. Więc chcemy opowiedzieć o tym, co jest potrzebne do tego, żeby być szczęśliwym w małżeństwie.
To jesteśmy my na zdjęciu za 30 lat, mniej więcej tak sobie wyobrażamy. Tutaj powiem Państwu taką historyjkę, która kiedyś nas bardzo wzruszyła. Jechaliśmy przez Ostrołękę. Ostrołęka leży nad Wisłą, Narwią.
Wisła
mi się kojarzy, teraz ostatnio się dużo mówiło o Wiśle i różnych wpływających substancjach tam. To nie, nad Narwią. I widzieliśmy takie starsze małżeństwo, naprawdę starsze, które szło sobie przez most. Myśmy jechali przez most, oni chodniczkiem sobie szli. I to wyglądało tak. Ona szła z laseczko, ta pani, i szli w takim tempie. A tam na most się wchodzi w górę, więc to dla nich na pewno było duże wyzwanie. I ona szła z laseczką, i on też szedł z laseczko ze swojej strony i trzymali się za ręce. Dla podtrzymania być może, ale my sobie tak wyobraziliśmy, że jest to też wyraz pewnej jedności dla nas. Choć ich nie znamy, ale tak sobie wyobraziliśmy, że to też było symboliczne bardzo. Że idziemy przez życie razem, mimo że już nie jesteśmy młodzi, zdrowi i piękni, ale jesteśmy bardziej piękni wewnętrznie, a jednak dalej idziemy przez życie. To było dla nas piękne.
I pierwsza rzecz, która pomaga w budowaniu szczęśliwego małżeństwa, a którą dobrze by było wdrożyć w życie. Wiemy, że na pewno to czyniliście podczas wcześniejszych kongresów. To poznać i zaakceptować swoją różnorodność. Ksiądz Marek świetnie wprowadził w tematykę tego, że nie wszyscy myślą, że kobiety nie różnią się od mężczyzn, Bogu dzięki, więc poznać i zaakceptować swoją różnorodność jest rzeczą niezwykle istotną, dlatego że nieraz w małżeństwie walczymy z wiatrakami. Czyli wydaje nam się, że takimi samymi kryteriami powinnyśmy my kobiety mierzyć męskość mężczyzn, a mężczyźni, żeńskość kobiety mierzą swoimi męskimi kryteriami. I jeżeli tej różnorodności swojej nie poznamy, nie zaakceptujemy, to będziemy stawali przed murem nie do przeskoczenia, dlatego że to właśnie będzie się odbywała walka z wiatrakami. I chcieliśmy Państwu opowiedzieć o takich tutaj trzech rzeczach, które nas spotkały w życiu. Pierwsza z nich to już jeśli można jeszcze dalej i jeszcze dalej. Mąż potrzebuje konkretu, kobieta nauki, precyzji. Będziemy bazować na przykładach z naszego życia.
Kiedyś zostałem wysłany przez żonę po zakupy. Ja w ogóle bardzo lubię robić zakupy. Mieszkamy blisko marketu. Ja i w ogóle dzieci lubią, także robimy takie weekendowe zakupy na cały tydzień, żeby nie chodzić codziennie. No i zadanie było proste. Kup to, 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 to i kup mąkę. No i poszedłem do sklepu. Wszystko szło nieźle, bo tam sobie odhaczałem to kupione, to kupione. No i doszedłem do tej nieszczęsnej mąki. No i się zdziwiłem. To były początki naszego małżeństwa. Patrzę, a wybór? No potężny. I sobie myślę, Boże jedyny, kto to tyle mąknę wymyślał? Po co to wymyślać? Nie mogłaby być biała i jakaś tam brązowa i dziękuję? Tylko aż tyle, a ta do tego. Ludzie, kto to pojmie? Dzwonię do żony, no i mówię, że wiesz co, jest taki kłopot, bo tych mąk jest tyle. Nie wiem, o którą chodzi. No tą, co zwykle.
No, komunikat był dość precyzyjny.
Tą, co zwykle. Czyli jaką, pytam? No to ty nie wiesz, jaką my zwykle kupujemy? No nie wiem właśnie.
No w niebieskiej torebce do naleśników.
W niebieskiej torebce do naleśników. Fajnie, to już wiem, że do naleśników przychodzę. Kurczę, w niebieskiej torebce do naleśników jeszcze ze 2, ze 3 do wyboru. O matko, jakie to było dla mnie trudne, nie? Bo nie mogłem szybko sobie odhaczyć. Mężczyźni sobie lubią odhaczać zadania. Że wykonałem zadanie, odhaczone, idę dalej. No ja utknąłem na tej mące. I to jest przykład taki dla nas, z naszego życia, który pokazuje tylko, że mężczyźni potrzebują konkretu. Kobiety chciałyby, żeby mężczyzna się domyślał, czyli żeby stawał się taką super przyjaciółką, żeby był taki kobiecy, żeby był taki bliski, żeby można było z nim tak porozmawiać, żeby on tak sobie popowiadał, wysłuchał mnie i żeby był taką najlepszą przyjaciółką. No i jest problem taki, że on nie może stać się przyjaciółką, może być maksymalnie przyjacielem. A przyjaciółko już nie bardzo. Z drugiej strony podobnie to działa, że mężczyźni nieraz mają pokusę, żeby zrobić z koleżanki fajnego kumpla. Takiego, z którym naprawdę można świetnie o piłce nożnej pogadać, piwo może wypić, może coś tam jeszcze zrobić. No i ten sam kłopot. Może być maksymalnie przyjaciółką.
I tutaj delikatnie przemknęliśmy się na drugą już sferę naszych kropeczek, czyli kobieta domyśla się za dużo, a mężczyzna domyśla się tylko czasami. Czyli połączyliśmy dwie rzeczy. Zobaczcie, drodzy Państwo, co z tą mąką się stało. Po pierwsze, ja wydałam dość nieprecyzyjny komunikat, czyli poprosiłam, nie wydałam polecenie, bo to jest blokadą komunikacyjną, tylko poprosiłam męża o nabycie mąki, czy mógłbyś kupić mąkę, tak? Natomiast nie zapisałam na karteczce potem, jaki ma być rodzaj tej mąki. Czyli byłam po prostu zwyczajnie nieprecyzyjna. Jeżeli bym się po przyjściu męża z zakupów zdenerwowała, to zdenerwowałabym się na samą siebie, dlatego że w zasadzie mój mąż nie mógł wejść w mój umysł, mówiąc w sposób bardzo uproszczony, i domyśleć się, o jaki rodzaj mąki mi chodziło. Pomijając fakt, że dla niego to już jest kosmos. Nasi znajomi na rekolekcjach, które współprowadzimy w wakacje, ten przykład robili na podstawie makaronu. Makaronów też jest dużo. Za dużo dla mężczyzn. W związku z tym, dla mężczyzn, którzy nie mają o nich bladego pojęcia, oczywiście mam świadomość, że istnieją tacy, którzy się świetnie na tym znają. W związku z tym bardzo często potrzeba nam w relacyjności naszej precyzji ze strony kobiet i umiejętności otwarcia się ze strony mężczyzn na tę precyzyjność czy dopowiedzenie kobiece. Kobieta domyśla się za dużo z tego powodu, że wystarczy sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy jedziemy, kiedy mąż wyjeżdża w podróż i nie zadzwonił o tej godzinie, o której powinien. Nasza wyobraźnia pracuje wtedy w tempie totalnie przyspieszonym. Wyobrażamy sobie absolutnie wszystko. Nie wiem, drogie panie, jak wy, ale ja już widzę męża, prawie, że wiecie, z ranami ciętymi, zadanymi, nie wiadomo jakimi, w wypadku. Moja wyobraźnia jest niezwykle plastyczna wtedy w takich sytuacjach. I w związku z tym to jest takie nasze za duże domyślanie się. Natomiast u mężczyzny, to ulubiony przykład pana Jacka Pulikowskiego, mężczyzna raczej nie domyśli się, że trzeba właśnie w tym momencie nas przytulić, jak tego nie powiemy, że w tym momencie trzeba nam kupić kwiatki, jak tego nie powiemy, że w tym momencie potrzebujemy czegoś, czego nie wyraziłyśmy słowami. I tutaj robi się przestrzeń, w której zaczynamy się po prostu obrzucać błotem. I to obrzucenie się błotem niczemu nie służy.
Niczemu dobremu na pewno. Dalej, mamy różne potrzeby dotyczące mówienia o naszym świecie uczuć. To pewnie wszyscy wiemy, ale życie pokazuje, doświadczenie nasze pewnie i wielu z was, że o rzeczach oczywistych też trzeba mówić. Że kobiety mają większą naturalnie tendencję do tego, żeby mówić o swoim świecie wewnętrznym, mężczyźni raczej nie. Co nie znaczy, że tak już musi być. Mężczyzna potrzebuje się tego przyuczać. I ja jestem tego świetnym przykładem, gdzie nie miałem potrzeby mówić, a teraz mam dosyć sporo potrzeby mówić, aby się tylko słuchacz znalazł. Natomiast kobiety naturalnie mogą. Nieraz się zdarza, że nie umie mówić, bo doświadczenie przeszłości, o tym jeszcze później wspomnimy, nie nauczyła się zwyczajnie siecie, bo w jej domu na przykład nie mówiono. Więc mamy różne potrzeby. Jeżeli kobieta oskarża męża, że prawda, ty nic o sobie nie mówisz. No dlaczego ty nie mówisz? No bo ja nie wiem, co ja mam powiedzieć.
Jesteś nieczuły jak goryl.
No, jesteś nieczuły jak głaz, prawda? I on się tłumaczy, ja, ale misiu, no ja naprawdę bym chciał poopowiadać, ale no nie wiem, co ja mam ci mówić. No wiesz, co czułeś, co myślałeś, a co przeżyłeś, a teraz co masz w głowie? A on myśli, nie wiem. Tutaj też dygresyjkę zrobię mało. Nie wiem, czy panie wiedzą, czy nie, że mężczyźni mają taką umiejętność, że mogą wyłączyć myślenie i nie myśleć o niczym. To był taki jeden z problemów naszego małżeństwa. Może nie problem, tylko jedno ze zdarzeń, jedno z pierwszych naszego małżeństwa. Mieliśmy takie szczęście, że mieliśmy mieszkanie już przed... się pobraliśmy. Przepraszam, jakaś dopowiedź była, ale nie usłyszałem.
Mieszkanie było i stało, ale w nim nie mieszkaliśmy, bo zamieszkaliśmy po ślubie razem i dotrzymaliśmy sobie czystości.
Tak jest, więc proszę się nie domyślać. U nas było, tak to właśnie wyglądało. Więc zaczynaliśmy i poznawaliśmy się, tak? Poznawaliśmy się. Ja wróciłem z pracy, ponieważ wtedy pracowałem w takiej firmie fizycznie. Po kilkanaście godzin ona była dosyć wyczerpująca.
Było to już po ślubie.
Tak. I wróciłem, położyłem się, mieliśmy takie łóżko. Zresztą do dzisiaj mamy takie łoże małżeńskie szerokie. No i tak się rozkrzyżowałem, ale to nie było religijne. Tylko po prostu leżałem i odpoczywałem. Moja żona się do mnie przytuliła, co było bardzo miłe, i mówi, o czym myślisz? Ja sobie myślę, o czym ja myślę, żeby być szczerze, po co kłamać? Wiesz co? O niczym. No i moja żona mówi, jak o niczym? Nie chcesz mi powiedzieć? No i ja czuję się już, wiecie, przyciskany. Nie, no chcę, naprawdę o niczym nie myślę. No i moja żona dalej do ataku przystąpiła. Jak to o niczym nie myślisz? Nie można o niczym nie myśleć i tak dalej, i tak dalej. I zaczęliśmy sobie wyjaśniać. Zostałem zmobilizowany do długiej i namiętnej dyskusji. Czy można, czy nie można, prawda? I dzisiaj już wiemy, moja żona już wie, że można nie myśleć, ale mężczyźni mają tę umiejętność. Więc drogie panie, jak mąż mówi, że o niczym teraz nie myśli, to jest to możliwe. I panowie, dla was też cenna, myślę, uwaga, że żony zawsze o czymś myślą i co więcej, nie o jednej rzeczy, tylko tych rzeczy jest 2, 3, 4, 5, 6, a nawet 7 na raz. Szok po prostu. No przeciętny mężczyzna sobie mówi, nie, no to jest przecież niemożliwe. Ano jest możliwe.
W związku z tym troszeczkę mamy inną potrzebę mówienia o świecie uczuć. Czyli mężczyzna, jak powiedział na ślubie, że kocha i nie odwołał, to wiecie. Znane powiedzenie.
A tak? Słowo droższe od pieniędzy, jak mawiał tak Pawlak.
I faktycznie tak w wielu przypadkach bywa. Natomiast my potrzebujemy słuchania o miłości, dlatego że my w tym powietrzu mówienia o miłości po prostu normalnie funkcjonujemy. Można powiedzieć, że karmimy się waszym kocham, które jest skierowane do nas. Nam jest to potrzebne jak oddech, jak powietrze. My dzięki temu rozkwitamy. Więc warto sobie zadać taki trud nauczenia się mówienia żonie kocham. I naprawdę można się zapisać do takiej szkoły. Takiej w zasadzie bez pieniędzy, nie potrzeba za to płacić. My taką szkołę zastosowaliśmy sobie w domu, dlatego że Norbuś pochodzi z rozbitego małżeństwa. Jego rodzice się rozwiedli, mama była w powtórnym związku cywilnym i w zasadzie nie doświadczył mówienia o miłości w codzienności. Więc wtedy, kiedy wszedł w małżeństwo z wieloma zresztą lękami, z wieloma obawami, to tak na dobrą sprawę zaczynaliśmy dopiero ten etap uczenia się mówienia o miłości. A ja znowuż, w związku z tym, że pochodzę z rodziny, w której się dużo o miłości mówiło, ale mówiła głównie mama, natomiast tata był typem introwertycznym, niezwykle skrytym i niewypowiadającym takich słów. Tak na marginesie, on znowuż pochodził z pokiereszowanego małżeństwa, bo moi dziadkowie wpadli na taki genialny pomysł i podzielili się dziećmi. Więc mój tata mi nigdy nie powiedział, że mnie kocha. Dzisiaj już nie żyje. Wiem, mam takie przeczucie wewnętrzne, że mnie kochał, ale nigdy tego nie usłyszałam. I mnie było to potrzebne, jak oddech, jak powietrze. I jeśli Norbuś by nie wszedł na tę drogę mówienia o miłości, jeśli by nie zapisał się do szkoły dialogu uczuciowego, to myślę, że dzisiaj byłabym uschniętym kwiatkiem. Natomiast dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, że dzięki temu, że o tym słyszałam, co czuję, czego pragnie, że słyszałam o tym, że mnie kocha i słyszę, mogę rozkwitać wewnętrznie, że to mi daje powera. Naprawdę czuję, że to mi daje siłę do życia. Co ty na to?
Bardzo mi miło tego słyszeć.
Takie wyznanie miłości.
O, przy ludziach jeszcze, niech wiedzą, a co?
A takie publiczne powiedzenie mężczyźnie komplementu, to wiecie panie, że jest 1000 razy droższe niż komplement taki powiedziany w zwykłej codzienności sam na sam. Tutaj cytat z naszego torciku małżeńskiego. Akurat książkę można w sklepiku oczywiście nabyć. Akurat ten cytat będzie dobrą ilustracją do tego, co mówimy. Potrzeba słuchania o miłości jest jak powietrze. Oddychamy nią, my kobiety. Odpoczywamy w jej cieniu. Stroimy się w jej barwy. A kiedy o miłości przestajemy słyszeć, to jakaś część naszej duszy zaczyna powoli obumierać. Bo my jesteśmy powołani z miłości i do miłości. Z tego powodu ta miłość jest nam tak potrzebna. Idźmy dalej.
Kolejna rzecz, ona tutaj już się też przewijała, ale jeszcze o niej wspomnimy, trzymając się zasady, że o oczywistych rzeczach też trzeba mówić, że drugą rzeczą jest być ze sobą w permanentnym dialogu. Czyli w dialogu nie serwowanym sobie raz na rok, nie serwowanym sobie raz na miesiąc nawet, choć to pięknie, jeżeli ktoś ma takie postanowienie, ale raczej w dialogu, w którym jesteśmy codziennie, w naszej codzienności. Czyli czy telefonicznie, czy osobiście, czy jeszcze w jakiś na inny sposób chcę z tobą być. My mieliśmy na początku małżeństwa takie postanowienie, że chcemy troszczyć się o nasze małżeństwo. Czyli nie na zasadzie, że jakoś to będzie, a wszyscy albo większość wierzy, że w dniu ślubu to będziemy żyli długo i szczęśliwie jak w bajce, prawda? Później po roku, po dwóch, czy tam może więcej, przychodzą jakieś napięcia, jakieś problemy, ojej, no już ona nie jest taka jak była, on nie jest taki jak był. No nie jest, no bo minęło 2, 5, 10 lat, no nie jest taki jak był, jest inny. PESEL się zgadza, ale wszystko inne się zmienia, tak? Ciałko nasze przemija, ja nawet taką filozofię mam, że my do 40 mniej więcej się rozwijamy, a potem się zwijamy. Czyli ja już się zwijam, my już się
ale
zwijamy.
Ale tylko zewnętrznie, Bogu dzięki.
Zewnętrznie. Natomiast możemy wtedy, natomiast emocjonalnie i duchowo możemy, ta krzywa może cały czas rosnąć. Możemy się rozwijać i potrzeba, żebyśmy się rozwijali. Jeżeli się nie rozwijamy, to możemy być infantylni. I to jest w naszym przekonaniu nieszczęście. Jeżeli ktoś się nie rozwija i zostaje na poziomie nastolatka, ma lat 50, a udaje młodzieżowca na przykład, nie? Bo mówi, że tam się czuje młodo i tak dalej. Więc być w permanentnym dialogu to być w codzienności. Myśmy na początku małżeństwa postanowili sobie, że raz w miesiącu będziemy robili sobie dialog, korzystając z pomysłu domowego kościoła, wiem, że tutaj ileś osób jest. I to super u nas działało przez jakiś czas. Natomiast później zobaczyliśmy, że dla nas raz w miesiącu jest za mało, że my chcemy to przenosić coraz bardziej w codzienność i rozumiem, że taka jest idea też dialogowania, nie? Żeby dać sobie tego dialogowania, żeby przyuczyć się do dialogu i przenosić go coraz bardziej w codzienność. I my dzisiaj już nie mamy takich momentów, gdzie sobie się umawiamy na dialog, na jakąś otoczkę i tak dalej, które są piękne i dobre. Ale raczej jesteśmy w codzienności. Wykorzystujemy różne momenty. F5 trzeba wcisnąć.
No właśnie na ten moment czekałam.
O. Udajemy, że nic się nie stało, dobra. Więc staramy się być w codziennym dialogu, czyli troszczyć się o siebie. Ja jeszcze nawiążę do tej informacji, do tego, o czym Asia mówiła, że kobieta potrzebuje wiedzieć, jak mąż jedzie gdzieś, co się z nim dzieje, żyje, nie żyje, bo nie daj Boże w radio usłyszy, że był wypadek, nie? My mamy akurat, do Warszawy często jeździmy, ale na przykład wypadek pod Wrocławiem to nie przeszkadza, panowie. To kobieta widzi nie pod Wrocławiem, tylko pod Warszawą.
Przeniesienie takie się robi.
Widzi swojego męża. Więc ja wykorzystuję to w ten sposób, że piszę SMS-y. I na przykład jadę przez jakieś miejscowości, jeszcze wyznaję miłość. Na przykład kocham w Półtusku. Kocham w Warszawie, jak jadę gdzieś tam dalej. Kocham tu i tu. Jest wyznanie miłości? Jest. Jest informacja? Jest. Żonka spokojna? Spokojna. Gra muzyka. Idziemy dalej?
Tak, idziemy dalej. Już nie będę dotykała pilota, bo coś mi nie wychodzi. Kochani, w związku z tym, że my w codzienności pracujemy z parami małżeńskimi, które przychodzą do naszej poradni, ale także pracujemy z nimi w trakcie kilku turnusów rekolekcji wakacyjnych czy dni skupienia, to widzimy wyraźnie, że u źródeł często kryzysu małżeńskiego leży brak dialogu. Czyli w zasadzie można powiedzieć, że wychłodzenie emocjonalne. Wychłodzenie emocjonalne, które daje też taki efekt, że po prostu przestajemy ze sobą rozmawiać. Najpierw rozmawiamy trochę mniej, potem jeszcze mniej, potem rzadko, a w którymś momencie też przychodzi taki moment, taki czas, że w zasadzie funkcjonujemy koło siebie. To trochę tak, jakbyśmy weszli nagle nie do jednej sypialni, tylko nasza sypialnia nagle się gdzieś rozdzieliła na dwa pomieszczenia. Jedno z nas wchodzi do jednej sypialni, drugie wchodzi do drugiej sypialni. I drzwi do tej sypialni zaczynamy zamykać. Najpierw one są uchylone, ale po jakimś czasie po prostu w ogóle je zamykamy. Dialog to taka rzeczywistość w małżeństwie, niezwykle dynamiczna zresztą, o którą trzeba dbać nieustannie. Nieustannie. Nie ma takiej opcji, żebyśmy któregoś dnia wyłączyli dbanie o dialog. Bo dbanie o dialog to dbanie o relacyjność. Dzisiaj też o relacjach dużo już było, wczoraj było. My też widzimy wyraźnie, że podstawą naszego bycia w małżeństwie jest dbanie o naszą relację, która wyraża się głównie poprzez dialogowanie. Czyli poprzez dbanie o siebie w sferze emocji też, no bo ten dialog też te emocje nazywa. Czyli dialog staje się rodzajem pomostu między współmałżonkami. I jeżeli myślimy, że na przykład jesteśmy w domowym kościele, w Odnowie w Duchu Świętym, lub też w ruchu spotkań małżeńskich, w neokatechumenacie, bądź też po prostu jesteśmy coachami, terapeutami lub nie wiadomo kim i jesteśmy świetni w dialogu, to jest to równia pochyła. To nie znaczy, że jesteśmy w ten sposób zwolnieni z tego, żeby dbać o tę rzeczywistość, o tę sferę. Bo dialog to jest wpuszczenie współmałżonka do swojego świata uczuć, pragnień, marzeń. Do swojego świata nieodkrytych jeszcze lądów. Może do jakichś wewnętrznych strychów i pokojów, które gdzieś w sobie mamy, a o których jeszcze nikomu nie opowiedzieliśmy. My mamy nieraz takie doświadczenie, że nasi rozmówcy w poradni opowiadają nam o jakimś, o swoim świecie wewnętrznym, porównując to do pomieszczeń, łąk, lasów, pokojów. I nieraz towarzyszy nam taka refleksja, jak pięknie by było, gdyby o tych wewnętrznych, nieodkrytych lądach opowiadali swoim współmałżonkom. Byliśmy kiedyś w Augustowie na Dniu Skupienia. Bardzo lubimy Augustów z różnych powodów. Dni skupienia tam też. I było około 50 par małżeńskich, można powiedzieć bardzo kameralny dzień skupienia. Zadaliśmy tam małżonkom pytanie, kto z was wie obecnie, jakie jest największe marzenie swojego współmałżonka? Obecnie największe marzenie swojego współmałżonka. Na wszystkich obecnych tam trzy pary podniosły ręce do góry. Niewiele można powiedzieć, ale lepszy tyc niż nic oczywiście. Więc kochani, was dziś, w wasze serca dzisiaj też to pytanie wkładamy. Niech ono będzie też rodzajem jakiegoś miernika tego, jak poznajecie obecnie współmałżonka. Bo to, że on miał marzenie o domu 5 lat temu, to nie znaczy, że dzisiaj marzy o domu. Może dzisiaj jego marzenie jest inne. Może chce Porsche. A może to jest marzenie zupełnie z innej beczki. Jednak warto je poznać.
Mamy taką pokusę i niestety widzimy, że często tak się dzieje, że zaniedbując nasze relacje małżeńskie, schodzimy tylko, teraz bardzo uproszczę, na poziom organizacyjny dialogowania. W dużym uproszczeniu, gdybyśmy podzielili formy dialogowania na organizacyjny poziom i emocjonalny, to zobaczcie, że często jesteśmy na poziomie organizacyjnym, jeżeli nie dbamy. Czyli trzeba zrobić zakupy, trzeba opłaty zrobić, kredyt spłacać, do banku pójść, coś tam jeszcze. I to jest poziom organizacyjny. Tak my się porozumiewamy z innymi ludźmi, których spotykamy na drodze życia. Na przykład jak idę do sklepu, pani mnie pyta, czy pan słucham, ja mówię, no chciałbym tą rzecz, pani mówi cenę, ja płacę, wychodzę. I to, czy pani mnie lubi, czy nie lubi, to nie ma znaczenia. I czy pani mi o swoim życiu, czy ja wie coś o moim życiu, czy nie, to nie ma w ogóle znaczenia. To jest poziom organizacyjny. I zobaczcie, tak się komunikujemy. I to jest okej wszystko. Natomiast jeżeli w małżeństwie zejdziemy na ten płytki poziom, to już nie jest okej. Bo w małżeństwie nie jesteśmy po to, żeby tylko ze sobą być, ale też, żeby wejść dużo głębiej, żeby wejść w swój świat.
Wejść w relacje,
czyli ja chcę moją żonę zaprosić, chodź, wejdź do mojego świata, zobacz, jaki jestem, zobacz, co w nim się dzieje. Niektóre rzeczy rozumiem i chcę ci o nich opowiedzieć, ale są rzeczy, których sam nie rozumiem jeszcze. Sam muszę do nich dojrzeć, być może ty mi pomożesz, albo razem poszukamy odpowiedzi na różne pytania.
Dlatego odkrywanie wewnętrznego świata współmałżonka to wielka podróż. Bo nagle naprawdę możemy wypłynąć na nieznane wyspy, na nieznane wody, zwiedzić nieznane wyspy, odkryć lądy, których dotychczas jeszcze nie odkryliśmy. I my dzisiaj, drodzy Państwo, zapraszamy Was w tę podróż. Wypłyńcie. Niech Wam się chce przez bardzo długi czas, a najlepiej do końca życia. Tylko tę potrzebę trzeba też umiejętnie podsycać, o czym powiemy dalej. I kolejna rzecz, która może wpłynąć na to, że mamy poczucie szczęścia małżeńskiego, to jest rzecz niezwykle trudna. Uporządkowanie swojej przeszłości i jednocześnie też snucie refleksji nad samym sobą. To uporządkowanie swojej przeszłości widzimy wyraźnie, że jest w wielu przypadkach bardzo ważnym momentem, kiedy małżonkowie czynią w swoim życiu punkt zwrotny. W związku z tym, że my pracujemy głównie z parami, które mają trudności i problemy, a nie z parami, które ich nie mają, to widzimy, że wielokrotnie małżonkowie z terapii małżeńskiej dobrze, żeby byli przekierowani do takich rozmów indywidualnych, kiedy to zastanowią się nad swoją przeszłością, przyjrzą się tej swojej przeszłości, dlatego że z tej przeszłości w teraźniejszość wnoszą wiele ran. Jak to mawiał Norwid, przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej. Czyli w zasadzie ta przeszłość wpływa trochę, nawet tka, można by było powiedzieć, naszą teraźniejszość. I jeżeli wiele tych ran z przeszłości wniesiemy w teraźniejszość i z tych ran ciągle sączy się ropa, to trudno, żeby ta ropa nie zatruwała mojej teraźniejszości. Z tego powodu dobrze by było tej przeszłości naszej się przyjrzeć i zobaczyć, co się da z nią zrobić. My się swoją własną przeszłością trochę zajmowaliśmy. Na przykład widzieliśmy różne rzeczy, które z tej przeszłości na naszą teraźniejszość wpływają.
Nieraz słychać takie hasła, ktoś ma taki sposób myślenia i głośno to wyraża, że przeszłość to jest coś, co minęło i do tego nie wracaj.
Zamknięty rozdział.
Tak, zamknięty rozdział mojego życia. To jest częściowo prawdziwe. To, że było, minęło, to zgodne z prawdą. że to jest pewien rozdział mojego życia, to też zgodnie z prawdą, natomiast, że do tego nie wracajmy, bo to już nie ma wpływu na przykład na to, jak dzisiaj funkcjonuje, nie jest prawdą. Dlatego, że przeszłość stanowi nasze dzisiaj. Zobaczcie, że my dzisiaj podejmujemy różne wybory w wyniku historii naszego życia. Jeden z nas się na przykład boi, bo ma dużo lęku w sobie i nie podejmuje odważnych decyzji w życiu. Nie dlatego, że teraz tak sobie pomyślał, tylko dlatego, że ta przeszłość właśnie dominuje i powoduje, że jest lękowy. Albo ktoś jest bardzo odważny, nie boi się wyzwań i chętnie, jak to się mówi, bierze byka za rogi. Duża różnica. Nie bierze się to tylko z dzisiaj, tylko właśnie z przeszłości. I dalej, gdyby dalej pójść, można powiedzieć, że przyszłość to jest dzisiaj to jest początek przyszłości. Czyli dzisiaj podejmując decyzję, ja już zaczynam kształtować swoją przyszłość. Na tyle, na ile mogę oczywiście, uwzględniając ten wariant, że nie mam wpływu na swoje życie do końca. Nie? Ale do pewnych wyborów, do pewnych decyzji jesteśmy zaproszeni. Pan Bóg mnie i ciebie zaprasza. Bo przecież my, można powiedzieć, w ciągu życia jesteśmy ciągle na jakimś rozdrożu. Ciągle stajemy przed pytaniami, co wybrać? To albo to? Która droga lepsza? Może tak, może tak. I nieraz jak ktoś życie duchowe prowadzi, to się martwi, ojejku, rozeznać Bożą wolę, żeby dobrze trafić, żeby trafić właśnie w tą ścieżkę, jak jestem na rozdrożu, w tą właściwą, a jak w niewłaściwą, to będzie tragedia. Przy czym Pan Bóg nas zapewnia o tym, że jak pójdziesz na lewo, ja będę z tobą. Jak pójdziesz na prawo, ja będę z tobą. Nie zostawię cię. I nam się zdarzają tak zwane pomyłki albo tak zwane upadki w ciągu życia i nieraz my się załamujemy, mówimy sobie koniec, już jestem do niczego. Ja przeżywałem coś takiego wiele razy. Jak ktoś też przeżywał, to pozdrawiam serdecznie. A dzisiaj już mam większy dystans do tego, bo doświadczam mojej słabości. Zobaczcie, przecież my się składamy, my mamy słabe strony i mocne strony. Jeżeli akcent mojej uwagi przesunie się tylko na słabe strony i będę sobie mówił, że jestem do niczego, gorszego człowieka nie ma, co ja w ogóle robię w Świdnicy, jak oni mnie słuchają, przecież oni widzą, że jestem do niczego. Przecież ja tyle mam grzechów, prawda, ojejku, tragedia. Czyli zapomnę o tym, że mam także mocne strony, to zobaczcie, no to prosta droga do załamania się. Prosta droga do nieakceptowania siebie. Prosta droga do odrzucania siebie. Niekochania siebie. A przecież zaproszeni jesteśmy do kochania siebie w tej relacji z samym sobą.
Co dobrze by było zrobić ze swoją przeszłością, jeżeli ona promieniuje na naszą teraźniejszość? Można podjąć tę pracę z przeszłością poprzez rekolekcje tematyczne, poprzez rekolekcje. My na przykład w Odnowie mamy takie świetne rekolekcje, które nazywają się Uzdrawianie Wspomnień i potem Akceptacja Siebie. Tak, takie z elementami terapii, można powiedzieć. Można zdecydować się na terapię indywidualną. Można poprosić kogoś, kto ma świadomość tego, że przeszłość tka naszą teraźniejszość, żeby powiedział nam, podpowiedział, co możemy zrobić w tej sytuacji. I na pewno takie sytuacje do podjęcia są wtedy, kiedy mieliśmy jedno z rodziców uzależnione od różnych rzeczy, bo nie tylko od alkoholu, ale można być uzależnieni od różnych rzeczy, także od na przykład seksu, no to pewnie wiecie. Więc wtedy to wymaga podjęcia terapii. Można na pewno wtedy, kiedy rodzice byli przemocowi. Na pewno wtedy, kiedy doświadczaliśmy gwałtów, kiedy doświadczaliśmy molestowania, kiedy doświadczaliśmy jakiegoś rodzaju mobbingu też w szkole, tak? Lub no, jakichś przemocowych sytuacji w szkole, lub też nie doświadczyliśmy miłości. Nigdy w życiu naszym dziecięcym rodzice nam nie powiedzieli, że jesteśmy kochani. I zobaczcie, jeżeli rodzice nie mówili kocham cię, albo mówili raz na ruski rok, jak to się mówi powiedzonkiem polskim, to my nie będziemy uzdolnieni do tego, żeby o tej miłości mówić w dorosłym życiu, dopóki tego nie zobaczymy. Lub też jeżeli my w dzieciństwie nie słyszeliśmy komplementów od rodziców, nie widzieliśmy, żeby rodzice stawali w naszej obronie, to będziemy mieli pewne deficyty w tej dziedzinie, które wniesiemy w dorosłe życie. I oczywiście da się to zniwelować, można powiedzieć, poprzez łaskę Pana Boga, poprzez podjęcie współpracy z tą łaską, tak abyśmy naprawdę rozkwitli, abyśmy mogli tacy rozkwitnięci dać siebie współmałżonkowi. Czyli żebyśmy najpierw też ukochali siebie zdrową miłością. I kolejna rzecz, która wpływa na szczęście małżeńskie.
Inwestować, słowo inwestować się kojarzy z tym, czym się kojarzy.
Pewnie. Też trochę z karierą.
Z karierą być może. My gorąco jesteśmy przekonani, gorąco zachęcamy też do tego, żeby inwestować w małżeństwo. Inwestować w małżeństwo można na różne sposoby. I tak jak tu wypisaliśmy, to może być na przykład zdobywanie nowej wiedzy, uczestniczenie w jakichś spotkaniach, konferencjach, tak jak tutaj na kongres. Ja w ogóle gratuluję, że przyjechaliście, że wam się chciało, szczególnie ci, którzy są z daleka.
Czyli zainwestować w małżeństwo wam się chciało.
No bo to czas, bo to pieniądze, ale to jest coś, co dajemy z siebie na rzecz naszego małżeństwa. Więc z tego, nawet gdyby się okazało, że jadąc tu się pokłóciliśmy, albo wracając się pokłócimy, albo tutaj coś zgrzytnęło, nawet gdyby tak było, to mimo wszystko jest to czas, piękny czas, bym powiedział święty czas, który będzie naszemu małżeństwu służył. Bo zawsze coś usłyszymy, nawet jeśli to jest te 20%, a przy naszym wystąpieniu to wiadomo, że w okolicach zero już. To już dużo gorzej. Ale nawet jakby to było tam 0,5%, to też się cieszymy, choćby jedno zdanie zostało tej sukces.
Ale zobaczmy, może nas jednak ktoś słucha. Machamy do góry. Nie, trochę słuchają. Nie jest tak źle.
Nikt nie przykimał, pomódzę tam zobaczmy, się. Czy Misiu nie przykimał tego łokciem.
Kochani, zachęcamy was też do tego, żeby marnować czas dla siebie. Żeby marnować, oczywiście mówiąc w cudzysłowie, bo zobaczcie, że czas jest niepoliczalny, nie możemy go przełożyć na żadne pieniądze, chociaż niektórzy mówią, że to jest największa inwestycja. Żeby chodzić na randki małżeńskie, żeby na takie randki, podczas których też będziemy rozmawiać, żeby wyjeżdżać na weekendy we dwoje, żeby robić sobie przejażdżki rowerowe, spływy kajakowe we dwoje. Czyli jednym słowem, żeby zaplanować w swoim kalendarzu żelazny czas dla siebie. My kiedy zapraszamy na rekolekcje dla małżeństw, was też zapraszamy, może każde małżeństwo na nie przyjechać, można to znaleźć na naszej stronie dawidczykowie.pl. I kiedy pary do nas przyjeżdżają, to w trakcie rekolekcji organizujemy randkę małżeńską, taką wiecie, na całego. Full wypas. Piękny strój, wyjście, nianie do dzieci.
Świeczuszki.
Tak, kino.
Muzyczka.
Kino domowe dla dzieci z popcornem i tak dalej niezdrowym, a rodzice wybywają na kilka godzin. I często słyszymy podczas tych świadomie zbudowanych, tak romantycznie podkręconych randek, że to jest nasza pierwsza randka od 20 lat.
Zobaczcie. Zobaczcie, jakie to smutne. Od 20 lat pierwszy raz randkowali na rekolekcjach, bo ktoś im jeszcze to zorganizował i powiedział, że to jest punkt programu i wypada być.
No i ten chłop... Jeszcze zajął się dziećmi, więc
i ten chłop poszedł i powiedział, że to ja cię zapraszam na to randkę. Bo tam jest takie zadanie, żeby mąż zaprosił, zapraszam cię na randkę. 20 lat i wziął ją za rękę i poszedł z nią.
W tym roku udało nam się, słuchajcie, w Szczawnicy, bo tam ostatnio prowadzimy rekolekcje, w Szczawnicy udało nam się wynająć, nie wiem w jaki sposób zbajerzył Norbuś panią z tego ośrodka, ale zbajerzył, udało nam się wynająć niezwykle klimatyczny klub jazzowy. Wiecie, czerwone kanapki, mięciutko się zapadające, malutkie stoliczki, przytłumione światło. No po prostu klimat jak w mordę, jak to było w Szreku. Więc... cieszymy się, że coś takiego możemy zorganizować, ale smutno nam jest, kiedy słyszymy, że taka randka odbywa się w jakimś małżeństwie pierwszy raz w życiu. I mamy zawsze nadzieję, że coraz większe grono jest tych małżeństw, które randkują systematycznie.
I tak jak tu napisaliśmy w jednej kropce, być dla siebie przyjaciółmi. Mnie się wydaje, że jeżeli jesteśmy w małżeństwie i chcemy, nazwijmy to, zrobić karierę, to trudno mi sobie to wyobrazić, żeby moja żona nie była dla mnie przyjacielem. To łatwy test można przeprowadzić, czy jest przyjacielem, czy nie. Jeżeli coś mi się przydarzy, jakiś tak zwany triumf powiedzmy, albo jakaś porażka tak zwana, bo nigdy nie wiadomo, co jest porażką, a co triumfem, bo nieraz patrząc na nasze życie wstecz się cieszymy, jak dobrze, że mi się wtedy nie udało. Boże, dziękuję ci. No? Więc jeżeli chcę o tym poopowiadać mojej żonie, I to jest osoba numer jeden, której chcę o tym opowiadać i wiem, że znajdzie na to czas i będę mógł o tym mówić tyle, ile będzie potrzeba, aż wypowiem wszystko i odreaguję. No to myślę, że to jest jeden ze sprawdzianów. To piękne jest mieć przyjaciela w domu. Patrzeć na swoją żonę i wiedzieć, że jest moim przyjacielem, czy mojego męża. To piękne.
I dzięki temu, nawiązując do konferencji księdza Marka, z radością do domu wracać. Za każdym razem. I idźmy dalej, już finiszujemy, bo obiecaliśmy, że będziemy się pilnować czasu.
Już mamy 10 minut, Asim.
Cieszę się. Prowadzić życie duchowe. To jest piąta rzecz, która by wpływała na naszą receptę na małżeńskie szczęście. Czyli pierwsza, zaakceptować swoją różnorodność. Druga, być w permanentnym dialogu. Trzecia, uporządkować swoją przeszłość. My ją też porządkowaliśmy także poprzez wielość godzin terapii.
Ale także poprzez rekolekcje formacyjne, bo to także się w ramach formacji może dokonać jak najbardziej.
I też systematyczną refleksję nad sobą. Czwarte, inwestować w małżeństwo. I piąte, prowadzić życie duchowe. W zasadzie to piąte jest pierwszym. Ale wiecie, drodzy Państwo, że to, co na końcu, często się lepiej zapamiętuje. Z tego powodu u nas jest jako piąte, bo to jest już właśnie prawie że koniec.
I dlatego w naszym przekonaniu, to jest nasze doświadczenie, to jesteśmy mocno do tego przekonani, piękne jest, jeżeli małżonkowie oboje mogą być, mówić o swoim życiu duchowym, prowadzić życie duchowe, jeszcze być razem w grupie modlitewnej, we wspólnocie. Fantastycznie, naprawdę. Nie ona w tej, a on w tej, bo tam coś jej nie pasuje, a jemu nie pasuje. To powiedzmy, że ten wariant jeszcze może przejść, ale tu już jest trudniej, dlatego że zobaczcie, co się tam dzieje. My tam też budujemy relacje, my spotykamy ludzi, są jakieś wydarzenia, do czegoś się grupa przygotowuje, na przykład kongres organizuje albo tam jeszcze jakieś rekolekcje, dzień skupienia i coś jeszcze. My możemy być razem, jesteśmy na bieżąco. A dodatkowo bycie w grupie jest dla nas prowokacją, choć nie wszyscy pewnie tak to odbierają, prowokacją do tego, żeby rozmawiać ze sobą o tym. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie i nie wiem, ilu z was na przykład podejmuje codzienną modlitwę osobistą, ale ja sobie tak wyobrażam, że mówić o mojej modlitwie osobistej, czyli powiedzieć żonie, wiesz, dzisiaj, kiedy się modliłem, to działo się ze mną to i to. Wychodzę na przykład z jakąś refleksją, albo wychodzę z jakimś odkryciem, albo po prostu nie wychodzę z odkryciem, ale ogarnął mi jakiś spokój, coś tam się ze mną dzieje. I moja żona może być na bieżąco, to może być piękne, i to może być bardzo ubogacające też moje życie, bo to jest zarazem prowokacja do dialogu, ale także do tego, żeby moja żona też opowiedziała, jak to u niej jest.
Czyli oprócz tego, co jest naszą podstawą, czyli życia sakramentalnego, w naszym życiu odbywa się to tak, że my wchodzimy w relacje z Panem Bogiem poprzez codzienną modlitwę Słowem Bożym. I ona jest dla nas naszym źródłem, naszym pokarmem. Widzimy też, jak nas scala, jak nas wycisza, jak nas porządkuje, jak daje nam siłę do różnych funkcji życiowych, które podejmujemy, różnych zadań, które przed nami. Ona jest naszą podstawą. O ten czas na modlitwę osobistą Słowem Bożym, czyli wejście w relację z tym, który mnie ukochał miłością doskonałą, zabiegamy najbardziej podczas dnia. I mamy taki stały czas, można powiedzieć, i ja i Norbuś, on jest inny. Oprócz modlitwy małżeńskiej, może już krótszej, ale ta modlitwa jest dla nas podstawą. Ta modlitwa też ewoluowała w naszym życiu. Od takiej trochę modlitwy głośnej w związku z tym, że jesteśmy w odnowie też.
Czyli takiej, wiecie, do takiej...
Takiej, z której ojciec Adam się wczoraj śmiał.
Tak, pozdrawiamy księdza ojca Adama. Do takiej coraz bardziej spokojnej i w końcu do takiej, że już mi nie zależy, czy ja podnoszę, czy ja głośno śpiewam, czy coś tam jeszcze. Bo moje spotkanie z Bogiem coraz bardziej dojrzewam do tego, że dokonuje się w moim sercu, a niekoniecznie w takiej sali na przykład, czy na jakimś spotkaniu charyzmatycznym, choć też się dokonuje oczywiście.
Ale najważniejsze, dajemy mu Panu czas, mój czas. Czas w mojej codzienności. I my widzimy też tak, że kiedy małżonkowie, którzy byli w ruchach Kościoła, nagle gdzieś przysiadają, przeżywają jakiś kryzys, coś zaczyna je wewnętrznie toczyć, to zawsze Pierwsze pytanie, jak z nimi rozmawiamy, jak z twoją modlitwą osobistą? Oczywiście no, o sakramentach to nam wcześniej w sposób taki naturalny mówią, tak? Ale jak z twoim spotkaniem z Panem, z tym, którego wybrałeś na Pana i Zbawiciela, z tym, który jest twoim oddechem, z tym, który zawsze na ciebie czeka, ze stołem zastawionym?
Czyli to jest pytanie o relację. Tak jak już Asia powiedziała, jeżeli chcę z Panem Bogiem budować relacje, a jesteśmy do relacji zaproszeni, bo Pan Bóg jest relacyjny, bo Pan Bóg mnie stworzył i mówi mi, no Robercie, ja chcę być z Tobą w relacji. Chcę być z Tobą w kontakcie stałym. Nie stworzyłem Cię po to, żebyś Ty żył swoim życiem, tak jak ja przed moim przebudzeniem duchowym 20 parę lat temu myślałem sobie, że Pan Bóg jest i uważam się za wierzącego, jest, ale tam w chmurach ma jakieś swoje sprawy, ja mam swoje sprawy, nie wchodzimy sobie w paradę, jest okej.
Okay. Deizm Cię przeniknął.
Tak. Natomiast kiedy przeżyłem przebudzenie duchowe, zobaczyłem, że ja odkrywam, że Pan Bóg jest i że chce być ze mną w relacji, że mówi do mnie poprzez wydarzenia, poprzez ludzi. I co więcej, odkrywam coraz bardziej, czy odkrywamy, że Pan Bóg jest w nas, można powiedzieć, że jest w tej mojej świątyni, świątyni mojego serca.
Czyli poszerza modlitwa osobista, poszerza serce, ale też uczy czegoś niezwykle istotnego w małżeństwie, bez czego nie da się funkcjonować. Uczy przebaczać i przyjmować przebaczenie. To już obszar na oddzielny temat, jak przebaczać w małżeństwo. Na pewno kiedyś się nimi już zajmowaliście na kongresie, a jeśli nie, to podrzucamy. A było. On nieustannie też może gdzieś tam w nas rezonować i powracać. Kochani, zachęcamy was do tego, żeby dbać o małżeństwo. Zachęcamy was do tego, żeby rozmawiać o swoim życiu duchowym. My wiemy, że rzadko ten temat podejmuje się w małżeństwie, nawet jak jesteśmy we wspólnotach. Z tego powodu teraz chcemy się razem z wami pomodlić wstawienniczo. Czyli chcemy z wami doświadczyć tego wielkiego daru, jakim jest modlitwa wstawiennicza.
Wychodząc z założenia, że niektórzy mają doświadczenie, żeby modlić się za swoją małżonka, niektórzy z nas mają jakieś takie doświadczenie sprzed lat, a niektórzy w ogóle nie wiedzą, o co chodzi. Toż tak może być. Więc chcielibyśmy te nasze ostatnie kilka minut, które mamy programowo, wykorzystać na taką modlitwę. Dobra? Damy radę? Słuchajcie? Pomódlmy się. Wstańmy chwilę. Ja poprowadzę modlitwę mężczyzn, a Asia poprowadzi modlitwę żon. Dobra? 2-3 minutki, także damy radę, nawet jak ktoś ma jakieś opory wewnętrzne. Więc mężu, gdybyś mógł swoją żonę wziąć za rękę, czy jakoś tak do niej się zwrócić bardziej, czy na ramieniu położyć, czy przytulić ją, tak jak chcesz, ale żebyśmy byli w kontakcie fizycznym.
A ci, którzy są tutaj bez mężów i bez żon, niech o nich teraz pomyślą.
Jeśli mają.
Jeśli mają.
Na przykład ksiądz Krzysztof i co? I jest mu przykro, tak? Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękuję Ci za moją żonę, za to, że ją stworzyłeś, za to, że ją powołałeś do życia, za to, że dałeś nam spotkać się na drodze życia, za to, że może być moją żoną. Dziękuję Ci za jej kobiecość, za jej dobroć, za jej łagodność, za jej mądrość, za jej zaangażowanie, za jej troskliwość. Dziękuję Ci za to, że jest taką, jaką jest. Dziękuję Ci za jej świat duchowy, za jej świat emocjonalny, za jej fizyczność. Dziękuję Ci, że mi ją dałeś. Proszę Cię, Panie, w jej intencji. Proszę Cię, aby jej serce się poszerzało, aby była otwarta na miłość, na Twoją życiodajną miłość. Amen.
Panie, chcę Ci teraz dziękować za mojego męża. Dziękuję Ci za jego waleczne serce. Dziękuję Ci za wszystkie te momenty, kiedy był rycerzem naszej rodziny. Dziękuję Ci za to, w jaki sposób go stworzyłeś, za to, że jest mężczyzną. Dziękuję Ci za każdą chwilę jego życia. Dziękuję Ci za wszystkie momenty, kiedy się do Ciebie przytula. Dziękuję Ci za to, że tutaj ze mną jest. Za to, że mógł wybrać inny czas, inne rozwiązanie na ten moment, a przyjechał ze mną. Dziękuję Ci, Panie, za te wszystkie dary, które złożyłeś w jego sercu, a których jeszcze nie odkryłam. Dziękuję Ci za to, że mogę z nim podróżować przez życie. Proszę Cię, Panie, teraz o to, abyś tak rozpalał jego serce, abyśmy razem mogli wypływać na wody szczęśliwego małżeństwa. Abyśmy razem szli ku Tobie. Abyśmy razem szli ku świętości, trzymając się za ręce. Abyśmy nie wchodzili już do oddzielnych pokojów w naszych wnętrzach. Abyśmy wpuszczali się do swojego duchowego wnętrza. Proszę Cię, Panie, abyś dawał mu siłę i odwagę. Abyś uzdalniał go do coraz większej miłości. Proszę Cię o to w imię łaski sakramentu małżeństwa.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Amen. Buziaka Wam przesyłamy, słuchajcie. I na górze, i na dole.
Jesteście piękni.
Jesteście piękni.